Matka Elżbieta Różaczacka, od dziś błogosławiona, Sygnały Świata, Poznań, Wielkopolska. Siostra Gabriela, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, Służebnic Krzyża. Różaczacka urodziła się w 1876 roku.
Obdarzona bardzo trudną łaską ślepoty, stworzyła coś, co właściwie jest unikalne na tamte czasy było. Stworzyła ośrodek dla osób niewidomych, w którym się nie tylko kształcą, nie tylko zdobywają wiedzę i zawód, ale także nabywają sił do życia samodzielnie. Próbują przede wszystkim przyjąć ten trudny dar, jakim jest utrata wzroku, i przekuwają go na coś, co może stać się pięknym darem dla pozostałych, dla osób widzących i innych niewidomych także.
Różaczacka założyła zakład dla niewidomych w Laskach.
Ale zanim się tam w Laskach wszystko skumulowało i serce dla niewidomych zaczęło bić tam właśnie w Laskach podwarszawskich, to najpierw były pierwsze początki w Warszawie. Rozsiane różne placówki założone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi, którego ona była inicjatorką i pierwszą prezeską. I w 22 roku wszystkie te placówki dla łatwiejszego jakiegoś organizacyjnego zorganizowania ich prac przeniesione zostały do tych lasek pod Warszawą. Na początku były to niewielki teren w darze otrzymany i potem za każdy jakiś finansowy datek matka starała się dokupować następne obszary sąsiadujące. I tak w ten sposób stworzyła ośrodek, który dziś jest większy niż Państwo Watykańskie, bo ma ponad 70 hektarów, gdzie jest ponad 15 edukacyjnych szczebli edukacji. Są internaty, jest przede wszystkim kaplica, która jest sercem zakładu, ośrodka, i mieszkają świeccy i siostry z niewidomymi i obok niewidomych.
Matka Elżbieta Różaczacka była osobą ociemniałą.
Urodziła się już ze słabym wzrokiem, ale taką przechyleniem na tej szali stał się upadek z konia. Bardzo lubiła jeździć konno, zresztą rodzona na Ukrainie, kochała bardzo otwarte przestrzenie, tamtejszą przyrodę. Jeździła na koniu bardzo odważnie, nawet szaleńczo, jak tam bracia wspominają. I podczas jednych z przejażdżek niestety koń zatrzymał się przed przeszkodą nagle. I Róża przeleciała przez kłąb konia i usiadła na ziemi. To spowodowało odklejenie się siatkówek i ślepotę już taką bardzo mocną. Rodzina próbowała jeździć za granicę, ponieważ to był zabór rosyjski. W związku z tym jeżdżono za granicę na zachód Europy po klinikach, żeby próbować ratować wzrok. Tych wyjazdów było dość sporo, musiały one być męczące, prawdopodobnie po każdym, kiedy nic nie przyniósł żadnych efektów, kolejne nadzieje jak gdyby się podkopywały i to musiało być frustrujące i dla rodziny, i dla samej Róży. Ale zdarzył się znowu opatrznościowo lekarz, okulista, przyjaciel rodziny, pan Geppner, który jej wprost powiedział podczas wizyty: niestety tutaj wzrok jest już nie do uratowania. Szkoda ani czasu, ani pieniędzy nie tracić, dlatego że sytuacja jest już nieodwracalna, że może lepiej z tym uposażeniem i w takich warunkach dobrobytu, jaki żyje hrabianka Różaczacka, zająć się innymi niewidomymi, którzy nie mają takich możliwości życia jak ona, a których w Królestwie Polskim było ponad 18 tysięcy. I po takiej wizycie, jak wróciła do domu, no to może być tylko szok. Każdy z nas by w jakiś sposób też przeżył bardzo mocno taką informację. Zamknęła się na 3 dni w swoim pokoju i musiała się tam dokonać jakaś wewnętrzna walka, jakieś przewartościowanie, dlatego że po 3 dniach otwierają się drzwi i z tego samego pokoju wychodzi już zupełnie inna osoba. Taka, która już podjęła decyzję, wie, co zrobić z tą trudną sytuacją, przyjęła ją, zaakceptowała i chce przekuć na coś, co będzie dobrym też dla innych. Czyli prosiła o spakowanie walizek, ale nie na wyjazd do kliniki kolejnej, tylko na to, żeby pozwiedzać ośrodki, które na zachodzie Europy już zaczęły swoją działalność taką bardziej zorganizowanej pomocy dla niewidomych. I tak się uczy przez 10 lat i życia po niewidomemu, i tego, w jaki sposób móc pomóc innym. na swojej drodze spotyka w Paryżu Maurycego de la Sizeraine. To jest francuski arystokrata, jak ona. Niewidomy, ale nie od urodzenia, tylko też w wyniku wypadku, podobnie jak ona. A dziś nazwalibyśmy go też takim świeckim teologiem, dlatego że bardzo mocno wierzącym. On skończył szkołę, tą samą szkołę w Paryżu dla niewidomych, którą kończył Louis Braille przed nim, ale wiedział, że oprócz wykształcenia coś niewidomym trzeba jeszcze dać. Zawód, jakieś wsparcie rodziny, rozwinąć życie kulturalne i z własnych zasobów właśnie tworzy biblioteki, które mają podręczniki i książki w Braille'u. Tworzy koncerty, zaprasza ówczesnych wynalazców, a wiemy, że wiek XIX to jest wiek wynalazków bardzo taki, no dość intensywnie rozwijających się. Zaprasza ich do tego, żeby mogli rozmawiać z nim i z innymi niewidomymi, jak te wynalazki mogą być przydatne niewidomym. Czyli proszę zobaczyć, jak dalece ma, jakie dalekie ma spojrzenie ten niefrancuski niewidomy. On chciał, żeby niewidomy był człowiekiem użytecznym. I to hasło bardzo się matce spodobało, wówczas jeszcze Róży Czackiej, hrabiance Róży Czackiej. Postanowiła podobne stworzyć ośrodek, dzieło właśnie w Polsce. I to się udało, prawda? Matka od samego początku chciała, żeby, bo czuła jeszcze, będąc świecką, jako hrabianka, wiedziała, że właśnie tak jak i Maurycy de la Sizeraine, że coś więcej poza edukacją, zawodem musi być, więc rozwój niewidomego powinien przebiegać w całokształcie. Czyli także trzeba się zatroszczyć o jego duszę, o wzmocnienie tych pokładów, które tak naprawdę będą motorem, który napędza całe życie po niewidomemu. Wiedziała, że musi być jakieś zgromadzenie. Szukała, nawet znalazła zgromadzenie, takie francuskie zgromadzenie, sióstr, niewidomych sióstr od świętego Pawła. To było zgromadzenie, one nawet do dzisiaj funkcjonują. Było zgromadzenie, które przyjmowało niewidome siostry, ale ze sobą kandydatka musiała mieć widzącą drugą osobę, która tak, żeby się zdecydowała wstąpić do zgromadzenia i być jej przewodniczką. Do matki Koncepcji nie bardzo pasowało to zgromadzenie. I no, słuchała dalej Boga, próbowała modlić się, natomiast Pan Bóg jakimiś sygnałami jej to w jakiś sposób objawiał. I tak też się stało, gdzie podczas I wojny światowej, która już trwała od roku, została zaproszona na komunię świętą swojego bratanka na Ukrainę. I z Warszawy, to już jest rok 1915, czyli mniej więcej od 5-4 lat już placówki działają w Warszawie, już są pierwsze ziarenka tego dzieła, które się zaczynają kiełkować, wyjeżdża na Ukrainę. Ktoś by powiedział, że pech, ktoś inny by powiedział, że w jakiś sposób opatrzność Boża odcina Różę Czacką, która jest na Ukrainie, od jej dzieła w Warszawie jeszcze, frontem austriacko-rosyjskim. Na 3 lata odcina ją od dzieła. Ze względu na tułaczkę, która się rozpoczęła, ponieważ polscy właściciele byli wyganiani ze swoich majątków przez rosyjskich kozaków, tułali się przez 3 tygodnie, w jakiś sposób znaleźli schronienie w Żytomierzu. I zaraz po przyjeździe idzie do kościoła i spotyka w konfesjonale księdza Władysława Krawieckiego. To był kapłan z diecezji mazowieckiej, studiował tam w seminarium. I po skończeniu tego seminarium postanowił zostać jako profesor i wykładowca. Natomiast był też także tercjarzem i miał możliwość przyjmowania nowych członków do 3. zakonu świętego Franciszka. Zaraz przy tym pierwszym spotkaniu rozeznał się, że Róża Czacka ma ogromne, głębokie życie wewnętrzne i stał się jej kierownikiem duchowym. Przygotował ją do tego, żeby wstąpiła do 3. zakonu, przyjął jej pierwsze śluby, przyjął jej wieczyste śluby. I te wieczyste śluby były także połączone z nałożeniem habitu, dlatego że Róża Czacka bardzo chciała mieć ten widoczny sygnał przynależności do Boga w postaci ubioru, jakim jest habit. W tym habicie już wraca pierwszym pociągiem repatriacyjnym w maju, pod koniec maja 18 roku już do Warszawy. Jest to maj, już nie ma rosyjskich władz w Warszawie, są za to niemieckie, jeszcze Polska i Warszawa nie jest wolna, ale w listopadzie, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, także zaczyna się już rodzić nasze zgromadzenie. Matka przez ten czas prosi o to, żeby władze kościelne, żeby zezwoliły jej na przyjmowanie nowych kandydatek do tego zgromadzenia. Niestety spotyka się z oporem i słyszy w kurii dość trudne słowa, że zachciało się ślepiej babie zakładać zgromadzenie. To dość mocne. Mimo to się nie zraża, wie, że Pan Bóg tego jest pewna, że Pan Bóg tego od niej oczekuje, żeby dla niewidomych i przy niewidomych nie tylko byli świeccy, ale także i siostry zakonne. I rzeczywiście 1 grudnia pierwsze kandydatki rozpoczynają swoje rekolekcje i to dla nas jest data oficjalna powstania zgromadzenia. 1 grudnia 1918 roku. Siostry franciszkanki, służebnice krzyża i taka nazwa funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Przez zawołanie, przez krzyż?
Zawołanie przez krzyż do nieba jest nie tylko naszym siostrzanym zawołaniem i pozdrowieniem, ale także jest to zawołanie dla całej wspólnoty laskowskiej i dla osób świeckich, które pracują w Laskach i dla osób niewidomych, które w tych Laskach przebywają. Jeżeli spotkam kogoś niewidomego z Laską i gdziekolwiek bądź na świecie i zagadnę go przez krzyż, a on mi umie odpowiedzieć do nieba, to już wiemy i on i ja, że jesteśmy ze wspólnoty laskowskiej, że korzenie mamy wspólne, a nasze korzenie są w Laskach.
Siostra Gabriela, Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek, Służebnic Krzyża.
Ja bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję za ten wspólny czas i ufam, że Matka Elżbieta Czacka, od dziś błogosławiona, będzie także Państwa patronką w różnych trudnych, wydawałoby się beznadziejnych sprawach, ale przeprowadzi.
Sygnały świata zrealizował Jarosław Pachczyński, przygotował Jerzy Łączny. Podam Państwu jeszcze numer telefonu do Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia 607 324 324. Do usłyszenia.